Dzień dobry, to jest audycja Punkt Widzenia. Wita się z Państwem Marcin Makowski. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Paweł Musiałek, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, jego ekspert, oraz Jakub Kucharczuk, redaktor i szef działu międzymiastowego na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego oraz członek zespołu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. A zaprosiłem tych dwóch panów nie bez powodu, bo będziemy rozmawiać o raporcie Zielony Konserwatyzm, który właśnie Klub Jagielloński napisał. Witam serdecznie.
Witam
Dzień
serdecznie.
dobry.
Zanim przejdziemy do tego raportu, on jest bardzo ciekawy, obszerny, to są wyzwania i rekomendacje w 10 kluczowych obszarach, w których agenda konserwatywna, czy też prawica szeroko rozumiana w Polsce może się przyjrzeć konserwatyzmowi od strony ekologii, od strony prosumenckości, od strony też odkłamania trochę ekologii, rozumianej jako taki obszar, który zagarnęła polska lewica, ale zanim do tego przyjdziemy, chciałbym porozmawiać o polskiej polityce, bo jesteście ekspertami również w tej dziedzinie, o tym, co się dzieje w polskiej polityce od strony opozycyjnej. Czy dyskusja wokół Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszu Odbudowy, czy to głosowanie w Sejmie, które obserwowaliśmy 4 maja, to jest rodzaj przetasowania na polskiej scenie opozycyjnej i podziału na lewicę, przepraszam, na opozycję liberalną i socjalną, i ten konflikt Platformy z lewicą to jest coś głębszego. Może zacznie Paweł Musiałek.
Wydaje mi się, że to głosowanie na pewno jest bardzo ważne. To nie jest głosowanie, które było jednorazową akcją, tylko wydaje mi się, że wpisuje się w nowy nurt czy nową strategię polityczną lewicy. Otóż przez wiele miesięcy lewica była w opozycji wobec PiS-u, ale zawsze była w cieniu swojej starszej siostry Platformy. I to Platforma zgarniała ten największy tort, ponieważ ci, którzy, dla których najważniejszą mocą polityczną jest antypisizm, no widzieli w Platformie Obywatelskiej tą podstawową partię, która ich emocje potrafi zagospodarować. Oczywiście lewica miała swoje tematy, ale to były tematy wąskie, które interesuje tylko niewielka część elektoratu. Mówię tutaj oczywiście o tych wątkach światopoglądowych związanych czy z aborcją, czy z prawami mniejszości i tak dalej, i tak dalej. I mam takie wrażenie, że politycy lewicy zdali sobie sprawę, że to jest droga, która będzie im ograniczała rozwój poparcia i dlatego postanowili zmienić formułę opozycyjną wobec PiS-u. Wydaje mi się, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie, nie chcę powiedzieć, że jakiejś współpracy długofalowej z PiS-em, bo z pewnością do tego nie dojdzie, czy tym bardziej do jakiegoś bardziej długotrwałego sojuszu. Natomiast punktowe poparcie lewicy dla niektórych tematów, które lewica podnosi, wydaje mi się, że to jest już coś, czego się powinniśmy spodziewać. A więc, jeżeli będziemy w najbliższych miesiącach mieli dyskusję na temat czy polityki mieszkaniowej, czy różnego typu jeszcze różnych narzędzi polityki socjalnej, czy polityki społecznej, to można się spodziewać, że to są tematy, w których Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło znaleźć sojusznika. I wydaje mi się, że to są tematy, które mogą odświeżyć polską politykę. I uważam, że to jest to głosowanie nad KPO w ogóle wniosło pewien taką świeżość, ponieważ nic bardziej uważam nie ma destrukcyjnego dla polskiej polityki niż ta prosta polaryzacja PiS-PO, która powoduje, że bardzo trudno jest po prostu wyjść poza tą polaryzację i porozmawiać na jakikolwiek temat poważnie. I ta zmiana strategii lewicy komplikuje tą scenę polityczną, powoduje, że mamy tutaj więcej ciekawych manewrów, zagrań i moim zdaniem nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś początek procesu deeskalacji konfliktu politycznego na dużą skalę, ale jakiś początek, który na pewno jest obiecujący i warto temu procesowi się przyglądać, jak on będzie przebiegał w najbliższych miesiącach.
A co na ten temat myśli Jakub Kucharczuk? Czy to jest nowe rozdanie w polskiej polityce, czy chwilowe przetasowanie kart, a wszystko pozostanie po staremu, kłopoty Zjednoczonej Prawicy dojdą do głosu, lewica gdzieś się zakiwa w tym wszystkim, na pozycję lidera opozycyjnej sceny wróci Platforma Obywatelska?
No właśnie tutaj mam chyba, zgadzam się oczywiście z Pawłem, że to było ważne głosowanie, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden ważny wątek tego całego zamieszania, bo wydaje się, że Lewica dostrzegła, że Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska nie jest już dla nich głównym punktem odniesienia, tym punktem odniesienia przynajmniej sondażowo, a już chyba nie tylko też sondażowo, ale i w takich dyskusjach politycznych czy medialnych jest ugrupowanie Szymona Hołowni. I dostrzegając tą słabość Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji dyskusji o KPO została bardzo mocno uwydatniona. Tak naprawdę teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości trochę się podśmiechują z tych uwag Platformy, że oni też chcieli brać udział w tych rozmowach. No ale tak naprawdę Platforma przez pół roku, czy nawet prawie rok, gdy trwały dyskusje o KPO, nie zaproponowała nic, co z perspektywy partii z tak olbrzymią historią i tak dużym zapleczem, przynajmniej do tej pory, no wydaje się bardzo słabe. Tak, Platforma nie proponowała swoich postulatów, Platforma była jedynie reaktywna, próbowała dogryzać tym, którzy tworzyli Krajowy Plan Odbudowy, co skrzętnie wykorzystała Lewica, która zaproponowała, co prawda w tych ostatnich miesiącach, ostatnich dniach tworzenia KPO, ale jednak zdążyła zaproponować swoje postulaty, swoje propozycje wydawania tych olbrzymich środków, a że trafiła na dobry moment polityczny i również zamieszanie Zjednoczonej Prawicy, to spozycjonowała się bardzo mocniej i moim zdaniem ugrała bardzo dużo. Czy na tyle dużo, że pozwoli jej to zostać główną siłą polityczną na opozycji? Nie wiem, bo to wydaje się, że jednak samo KPO i sama dyskusja o tak trochę abstrakcyjnych tematach, jak nawet olbrzymie środki i dotacje, które trafią do Polski z funduszy europejskich, nie jest najważniejszym tematem dla większości wyborców. No i tutaj Lewica cały czas musi się pozycjonować wobec Szymona Hołowni i chyba dostrzega to, że nawet to jest już ważniejsze niż pozycjonowanie się wobec Koalicji Europejskiej, Koalicji Obywatelskiej, która przecież wciąż jest największą siłą w parlamencie opozycyjnym oczywiście.
Zastanawiam się jeszcze w tym temacie pozostając, czy tak jak chce być może Platforma Obywatelska, czy komentatorzy z tej sceny bardziej liberalnej, politycznej, ale również medialnej, że to naiwność po prostu Lewicy, że Lewica dała się okiwać, te pieniądze będą wydawane bez większej kontroli i zostaną przeznaczone realnie na, tak przynajmniej twierdzą politycy opozycji, fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. I suma summarum okaże się, że ci wszyscy, którzy taki scenariusz wieszczyli, mieli rację i powiedzą, a nie mówiliśmy, czy to jest realne zagrożenie, czy jednak Komisja Europejska, która ma nadzorować przecież Krajowy Plan Odbudowy, jego egzekucję, będzie tutaj takim mechanizmem kontrolnym, któremu można ufać. Paweł Musiałek.
No to jest zarzut absurdalny, że te pieniądze będą funduszem wyborczym. To znaczy, jeżeli potraktować te słowa dosłownie, no to nie ma takiego zagrożenia absolutnie, ponieważ ja przypomnę, że to nie tylko Komisja Europejska będzie pilnowała poszczególnych efektów tego programu. Przypomnę, że w przeciwieństwie do środków z klasycznego Funduszu Spójności, KPO ma dość specyficzną konstrukcję, dlatego że komisja będzie też weryfikować tak zwane kamienie milowe. To znaczy, że ten zakres kontroli ze strony komisji będzie znacznie większy, aniżeli przy środkach unijnych, gdzie po prostu się wysyła faktury i pokazuje się tylko zrealizowane inwestycje. Tutaj mamy też tą cząstkową kontrolę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że też państwa poszczególne członkowskie będą przecież podejmowały decyzje o przyjęciu tych planów, a więc też na forum Rady te decyzje będą podejmowane. W związku z tym no, jest to zarzut absurdalny, no chyba że opozycji chodzi o to, że pieniądze, które spłyną do Polski, mogą spowodować wzrost gospodarczy i na tym wzroście gospodarczym PiS wygra wybory. To w tym sensie mają rację, no ale no, w takim razie logika opozycji by wskazywała w takim razie na to, logika Platformy Obywatelskiej, że Polska powinna odmówić środków finansowych, żeby nie było wzrostu gospodarczego, żeby PiS nie wygrał wybory. No więc idziemy w bardzo niebezpieczne interpretacje. Natomiast wydaje mi się, że Platforma ewidentnie przegrała na tym głosowaniu, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że w końcowym głosowaniu także PSL zagłosował za ratyfikacją tej umowy, która pozwoli zaciągnąć dług i finalnie realizować KPO. Czyli tylko Platforma w zasadzie, można powiedzieć, była jedyną partią opozycyjną, oczywiście razem z Konfederacją, która zagłosowała przeciw. Gdyby było tak, że tylko Lewica się wyrwała, no to w takim razie faktycznie mogła Platforma mówić, że zobaczcie, tylko Lewica się wyrywa, ale dzisiaj to Lewica może mówić, że tylko Platforma się wyłamała, wstrzymała się od głosu, więc moim zdaniem to jest jak najbardziej sukces Lewicy, bo po pierwsze zrealizowała swoje postulaty. Oczywiście one jakoś fundamentalnie nie zmieniały tego KPO, to można powiedzieć, że ono, że te postulaty były lekką korektą tego dokumentu. No niemniej Lewica pokazała sprawczość, pokazała, że w końcu ma wpływ na polską politykę, nie jest uzależniona od Platformy, no i to oczywiście Platformę zdenerwowało, a jeszcze bardziej zdenerwowało liberalnych komentatorów, którzy czują się władni decydować za Lewicę, z kim ma rozmawiać, a z kim nie. I moim zdaniem te emocje, które wybuchły po tej stronie opozycyjnej, tak łatwo nie wygasną. To znaczy naprawdę ujawniła się przede wszystkim ogromny paternalizm tego środowiska komentatorskiego liberalnego wobec Lewicy i ja mam wrażenie, że to będzie tylko woda na młyn dla i wyborców Lewicy, jak i polityków Lewicy, żeby budować swoją własną tożsamość. I wydaje mi się, że tutaj jest jeden taki proces, o którym chciałbym powiedzieć króciutko w tle, który następuje w ostatnich miesiącach, mianowicie Lewica zmieniła swoją nazwę, ale też zmienia swoją tożsamość, to znaczy ta Lewica, którą znamy dotychczas jako pragmatyczną, związaną jakby bardziej z SLD, czyli partii takiej bardziej lewicy kawiorowej, która nie była przywiązana szczególnie do idei lewicowych, tylko po prostu była partią władzy o charakterze postkomunistycznym. To dzisiaj się zmienia. Ta generacja polityków odchodzi na emeryturę, przychodzą młodzi działacze lewicy, czy z partii Razem, czy z Wiosny, którzy mają ideowy, można powiedzieć, inny background i oni są dużo mocniej przywiązani do tych ideowych lewicowych postulatów i dlatego też trudno jest im zagłosować w Sejmie przeciwko zaciągnięciu długu przez Unię, dlatego że to jest przecież ich sztandarowy postulat. No, Lewica Europejska dzisiaj buduje swoją tożsamość na właśnie mocnej proeuropejskości. No więc tutaj nie dziwię się Lewicy, że zagłosowała przeciw, aczkolwiek tak powiedziałem, no jest to na pewno przełom taki psychologiczny. No i tak powiedziałem, trzeba trzymać kciuki, żeby ta polska polityka właśnie była ciekawsza niż dotychczas, bo no chyba wszyscy byśmy zmęczeni tą taką bardzo nużącą polaryzacją, której produktem była totalna władza i totalna opozycja.
A teraz Jakub Kucharczuk, czy ten wątek rozwodu lewicy z mediami liberalnymi to jest coś, co będzie trwało i pogłębiało się? Czy to jest tylko chwilowy przystanek, czy jakiś po prostu rodzaj konfliktu sytuacyjnego? Czy jednak to zdjęcie, które stało się już memem Kingi Rusin z Malediwów z konstytucją na tle pięknego, błękitnego oceanu, w którym Kinga Rusin mówiła, że Lewica zdradziła polską praworządność, to jest symptom trwałego podziału, jeżeli chodzi o ten aspekt łączenia się mediów i polityki?
Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to było trwałe. Oczywiście to w tym momencie traktowałbym to jako pewien rodzaj pogrożenia palcem i dawania nauczki, ale już obserwując choćby nawet dziennikarzy z tych mainstreamowych, liberalnych mediów, nie jest tak, że tam linia jest wyznaczona prosto i że wszyscy się z nią zgadzają, bo tam widać sporo dyskusji wewnętrznych. Oczywiście ci doświadczeni dziennikarze, tak zwane stare wygi, tak nazwisk nie trzeba przypominać, każdy wie, o kogo chodzi, pokazali w ostatnich dniach, że oni bardzo mocno jednak, może nie to, że im zależy na tym, żeby ta opozycja totalna wciąż istniała, ale jednak, że jest to dla nich wygodne, tak? Więc to stanowisko lewicy i to karcenie różnych polityków lewicy, które widzimy w ostatnich dniach, no jest pewnie takim ich odreagowaniem. Tak przynajmniej ja to oceniam na to, co się wydarzyło, ale nie wydaje mi się, żeby to była długotrwała zmiana i długotrwała strategia. Bo raczej po prostu jest to też dla nich nieopłacalne, tak? to oni też już dostrzegają, że Koalicja Obywatelska jest bardzo słaba. Jest bardzo słaba merytorycznie, no ale to już wiemy nie od dzisiaj i nie potrafi zaproponować nic alternatywnego, ale też zaczęła być bardzo słaba w takich wojnach czy takich bitwach, potyczkach, które do tej pory potrafiła wygrywać, czyli potrafiła się pozycjonować jako główna partia opozycyjna, potrafiła przekonywać większość wyborców opozycyjnych, krytycznych do PiS-u, że to, co oni prezentują, to, co oni mówią, jest zgodne z ich postulatami. No teraz to się kompletnie nie udało, tak? Ten rozjazd, nie wiemy jak duży, bo nie wiemy na przykład, czy Lewica straci na tym w sondażach, czy jakaś część tych wyborców identyfikujących się z hashtagiem Silni Razem, to rzeczywiście byli wyborcy Lewicy, którzy teraz od tej Lewicy odejdą, czy to może jest jednak tylko pochukiwanie na Twitterze tak naprawdę wyborców Koalicji Europejskiej, to dopiero pokażą najbliższe dni, tygodnie i miesiące, ale wydaje się jednak, że gdy wrócą inne tematy, tematy pewnie bardziej światopoglądowe, to te media wrócą i zrozumieją przynajmniej, że dla nich wygodne jest to, żeby Lewica wciąż była po ich stronie.
No i przejdźmy już do takich merytorycznych aspektów, o których mówiłem na początku audycji, punkt widzenia, czyli o raporcie Zielony Konserwatyzm sporządzonym przez Kupiak Jagielloński. Jesteście panowie współautorami tego raportu, to wyzwanie i rekomendacje w obszarze, no, prawicowo-konserwatywnego przejęcia agendy ekologicznej, tak mówię to w dużym skrócie, ale to przecież jest znacznie bardziej skomplikowane, bo to kwestie smogu, wykorzystywania zasobów wodnych w Polsce, modernizacji rolnictwa, no i też tego, w jaki sposób transport może być kluczem do zrównoważonej gospodarki. Czy waszym zdaniem istnieje w ogóle coś takiego jak zielony konserwatyzm w takim rozumieniu światopoglądowym, czy to jest raczej taka figura retoryczna, której używacie, żeby przedstawić jakąś szerszą agendę zmian ekologicznych, która może być albo powinna być dostrzeżona przez rządzących? Jak to wygląda od strony autorów tego raportu i dlaczego potrzebujemy w ogóle czegoś takiego jak zielony konserwatyzm? Paweł Musiałek.
Przystępując do pracy nad tym projektem, mieliśmy głębokie przekonanie, że istnieje jakaś dziejowa niesprawiedliwość, że te tematy ekologiczne kojarzą się z lewicą, a tak naprawdę, kiedy zobaczymy w historię myśli politycznej, to możemy odnaleźć bardzo wiele takich nie tylko śladów, ale bardzo namacalnych, konkretnych efektów pracy prawicowych polityków czy konserwatywnych polityków, którzy przyczynili się do ochrony środowiska. To są ślady zarówno zagraniczne, jak i polskie. W raporcie ja we wstępie pokazuję, że tak naprawdę, kiedy zobaczymy na pionierów Polski, którzy troszczyli się o środowisko, to znajdziemy tam i polityków Endecji w krajach zachodniej Europy, Stanach Zjednoczonych. Byli to bardzo często republikanie, w Niemczech byli to chadecy. Także myśl konserwatywna, która rodziła się już w XIX wieku, że sięgnę na chwilę tak do głębokiej historii, przecież była myślą, która bardzo mocno była zakorzeniona właśnie w takim lokalizmie, w takiej trosce o to, co wokół nas. I konserwatyzm ten, który się rodził u samego zarania, był przecież bardzo mocno konfrontacyjny wobec tych wszystkich zmian, które przynosiła rewolucja przemysłowa. I to wówczas właśnie lewica bardzo mocno parła do tego, żeby ten rozwój i urbanizacja postępowały, ponieważ to przynosiło miejsce pracy. Natomiast konserwatyści przywiązani do takiego właśnie status quo, również nawet takiego estetyczno-krajobrazowego.
Takie tolkienowskie Shire, prawda? To chyba ten moment
trochę tak,
historii.
Trochę tak, oczywiście. I my oczywiście pokazujemy, no, że dzisiaj jesteśmy już bardzo długo po rewolucji przemysłowej, więc czasu nie chcemy cofać absolutnie. To nie jest raport anachroniczny, sięgający i postulujący.
Nie będziecie palić masztów 5G i nie wiem co, sabotować przemysłu.
Tak, absolutnie tego nie planujemy robić, natomiast w tym raporcie chcieliśmy pokazać, że to nie jest tak, że lewica nas uczyła ekologii, to jest tak, że ta troska o ochronę środowiska od początku była obecna w refleksji konserwatywnych myślicieli, więc to, co my robimy, to chcemy odświeżyć i zaktualizować tą myśl. No i wzięliśmy na warsztat bardzo szeroki zakres tematów, ponieważ troska o środowisko kojarzy się dzisiaj głównie w Polsce z tematyką energetyczną. Ja byłem autorem tekstu poświęconego energetyce, co prawda, ale ale my do tego tematu, tej zielonej agendy podeszliśmy dość szeroko i pokazaliśmy też między innymi takie obszary, które nie są koniecznie intuicyjne, a które za niedługo będą pierwszoplanowe, patrząc na chociażby na to, jak szeroki zakres ma koncepcja nowego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej, więc zarówno transport, jak i rolnictwo, jak i też bardzo ciekawy tekst o rozwoju przemysłu wodorowego. To są takie wątki, które w tym raporcie się znalazły. Chciałbym się pochwalić, że tutaj udało nam się nie tylko w tych 10 kluczowych obszarach dokonać szerokiej diagnozy, ale nie chcieliśmy zostawiać czytelników z takim poczuciem niedosytu, że tylko dzielimy się problemami i wyzwaniami, ale pokazujemy bardzo konkretne rozwiązania, które postulujemy. I oczywiście wiele z tych rozwiązań ma charakter, bym powiedział, taki ideologiczny. To są rozwiązania, które z pewnością i ludzie lewicy mogliby się zgodzić. Natomiast to, co myślę, że ten raport wyróżnia, to to, że jest on faktycznie pisany z takiej perspektywy aksjologicznej, chrześcijańskiej czy konserwatywnej. My sygnalizujemy kilka takich obszarów, które pewnie nie do końca, z którą lewica nie do końca już by się pewnie utożsamiała. No chociażby ja w swoim tekście o energetyce podkreślam bardzo mocno, że odejście od węgla dzisiaj konieczne nie tylko ze względu na troskę o klimat, ale chociażby ze względu na ekonomię, bo przecież wiemy, że ten węgiel, zarówno jeśli chodzi o wydobycie, jest coraz droższy, jak i spalanie poprzez to, że mamy coraz większe ceny pozwoleń na emisję CO2, powoduje, że musimy od tego węgla odchodzić szybciej, aniżeli to proponuje rząd. Niemniej nie oznacza to, że mamy rezygnować z walki o interes narodowy w Unii Europejskiej, że mamy nie dbać o to, żeby Polska otrzymywała jak najwięcej pieniędzy, żeby te regulacje dla Polski były jak najbardziej łaskawe, dlatego że po prostu startujemy z zupełnie innego punktu widzenia. A ja mam wrażenie, że kiedy się przysłuchać tym wszystkim narracjom zielonym, które są dzisiaj bardzo mocno mainstreamowe, no to ja tam żadnej troski o interes narodowy nie widzę. Wręcz przeciwnie, ja widzę ogromny strach i takie poczucie, że to jest jakaś, że to jest coś, o czym nie powinniśmy rozmawiać, więc tylko i wyłącznie takie mocno altruistyczne, internacjonalistyczne myślenie o tym, że Polska powinna w końcu dołączyć do tego peletonu krajów Europy Zachodniej, które tak dbają o środowisko, i jakby zrzucić ten węglowy plecak. Więc tak, troska o interes narodowy na pewno jest tam mocno się wybija. Druga kwestia to jest na pewno realizm, że proponujemy rozwiązania, które są technologicznie i ekonomicznie realne, a nie jakby staramy się bujać w obłokach, bo i takie raporty w przestrzeni publicznej bardzo często się pojawiają. Nie postulujemy przejścia na odnawialne źródła energii za 10 lat w 100%, bo wiemy, że jest to technologicznie niemożliwe. Więc proponujemy pewną ścieżkę, którą naszym zdaniem jest akceptowalna zarówno społecznie, jak i technologicznie. No i trzecia rzecz, to jest ta faktycznie perspektywa chrześcijańska. Nie boimy się mówić, że tak, patrzymy z punktu widzenia człowieka jako tego głównego gospodarza Ziemi, ale jesteśmy gospodarzem, który oczywiście powinien dbać o to dobro wspólne, jakim jest Ziemia. Czyli nie zrównujemy praw zwierząt z prawami ludzi, ale pokazujemy, w jaki sposób roztropnie oczywiście dbać o nie tylko nasz byt, ale także naszych mniejszych przyjaciół, braci.
Oddajmy teraz głos Jakubowi Kucharczukowi, bo chciałem go jeszcze zapytać, a czas nie jest z gumy niestety, o tę kwestię, która jest wszystkich na bliska w Krakowie i w Małopolsce, czyli o jego część raportu, który można pobrać za darmo na stronie Klubu Jagiellońskiego. Czyli o czystym powietrzu. Ja dzisiaj widziałem na Twitterze taki tekst z lokalnej wyborczej o fotowoltanicznych krzyżach na dachu kościoła i o tym, jak proboszcz chciał zaoszczędzić, montując właśnie panele fotowoltaniczne, energię odnawialną na dachu kościoła w kształcie takich trzech krzyży. No i tutaj rodzi się jakiś taki ciekawy sojusz, może właśnie to jest przyszłość zielonego konserwatyzmu i jednoznaczne pytanie o tym, co dalej z lewicą na polskiej scenie politycznej. Wiosna Roberta Biedronia zamieściła taki komentarz. Brawo, to nasza kaszubska przedsiębiorczość ludziom i przyszłym pokoleniom. Panu Bogu na pewno się spodoba, bo taka parafia, która czerpie energię ze słońca, jest bliżej niebios. Ksiądz proboszcz świeci solidarnym przykładem, gratuluję. I to w ogóle posłanka Wiosny, Beata Maciejewska, wygłosiła taką laudację. Czy to jest właśnie droga do tego zielonego konserwatyzmu i czystego powietrza? Czy tak to sobie wyobrażacie?
Zdecydowanie tak. I jeszcze więcej bym powiedział. Kościół w ostatnich latach, o ile może i zielonym ładem i zielonym klimatem jeszcze nie zajmuje się tak, jak powinien, i wiemy, że jeszcze tutaj jest wiele do nadrobienia i wiele do edukacji również proboszczów, księży, Tak, były pewne jaskółki, na przykład bardzo mocny list biskupów śląskich sprzed kilku lat, wskazujący na to, że zanieczyszczenie powietrza, palenie w piecach węglem, śmieciami jest grzechem i że ludzie tego nie powinni robić. Tam były bardzo mocne apele o wymianę tych pieców i włączenie się w dbanie o czyste powietrze i czyste środowisko. Co do takich anegdotek, ja znam bardzo dobrą historię nie tylko z Kaszub, która dzisiaj jest głośna, ale i z Limanowszczyzny, czyli przecież zagłębia tego naszego, tutaj oczywiście kolokwialnie rzecz mówiąc, Ciemnogrodu, gdzie przecież lewica raczej by się nie chwaliła, że to jest ich teren, ich ziemia, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość notuje tam wyniki do 80%. I tam również proboszcz jednej z parafii już od kilku lat bardzo mocno stawia na czyste źródła energii, na fotowoltaikę, co prawda nie na samym kościele, ale na domie parafialnym, ale również w ostatnich latach, ostatnich miesiącach nawet słyszałem, że chce iść dalej, nie tylko fotowoltaika, ale i pompy ciepła i zmiana ogrzewania, więc ta rewolucja postępuje oczywiście z jednej strony za wolno, a z drugiej strony wydaje się i wskazuje to w moim tekście o czystym powietrzu, że jest to obszar, w którym zrobiliśmy najwięcej. I tutaj wskazuje rekomendacje, co jeszcze warto poprawić, szczególnie w kwestiach transportowych i zanieczyszczenia powietrza związanego z transportem, bo tutaj i mentalnie, ale to niezależnie od przynależności politycznej jesteśmy bardzo do tyłu, ale również pod względem regulacji i pod względem tego, że po prostu sami sprawiamy, że w największych miastach zanieczyszczenia powietrza są na znacznym powietrze, na znacznym poziomie, ale też wskazuje, że mamy bardzo ambitny program walki o czyste powietrze i próbujemy zrobić 10 lat coś, co wiele krajów zachodnich robiło w 30 lat. Więc tutaj pewną wyrozumiałość warto mieć, a już szczególnie w Małopolsce. No jesteśmy prekursorem tak naprawdę. Wiele innych województw i samorządów w Polsce wzięło przykład z Małopolski, to byliśmy w walce o czyste powietrze ogólnopolsko dużo dalej niż teraz jesteśmy. Bo wciąż Kraków jest świetnym przykładem tego, że można szybko piece wymieniać, ale wciąż Warszawa, Wrocław czy Łódź to są miasta, gdzie są wiele, wiele lat do tyłu za Krakowem, choćby pod względem wymiany pieców, nawet nie tych prywatnych, ale choćby źródeł zanieczyszczeń, które są w miejscach publicznych, które są własnością samorządu.
Przyznają państwo, że ciekawe rzeczy dzieją się w polskiej polityce. Lewica trochę się przepozycjonowuje, prawica stara się wchodzić w tematy, które do tej pory nie były przez nią specjalnie poruszane, takie właśnie jak ekologia. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać w kolejnych audycjach Punkt Widzenia. Tymczasem dzisiejsza dobiega końca. Gośćmi byli Paweł Musiałek oraz Jakub Kucharczuk, obaj panowie z Klubu Jagiellońskiego. Serdecznie dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję.
Audycję poprowadził Marcin Makowski. Do usłyszenia w czwartek za tydzień 18:05.